Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ksiądz Paweł Pasierbek i Łukasz Sośniak.
Benedykt XVI odwiedził papieską rezydencję w Castel Gandolfo oraz swego długoletniego współpracownika, biskupa diecezji Frascati.
Pomimo biedy i braku perspektyw, Haitańczycy są ludźmi głębokiej i mocnej wiary, uważa pracujący na wyspie włoski misjonarz.
27 tysięcy dzieci wyjedzie w czasie wakacji na odpoczynek organizowany przez Caritas Polska.
Witamy Państwa 26 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Wczoraj po południu papież senior udał się na kilkugodzinną przejażdżkę i odwiedził Castel Gandolfo, Rocca di Papa i Frascati, położone w pobliżu Rzymu. Przejechał około 120 km i do Watykanu powrócił około godziny 22:30. Był to pierwszy wyjazd od 14 lipca 2015 roku, od dnia, kiedy zamieszkał w klasztorze Mater Ecclesiae w ogrodach watykańskich.
Benedykt XVI najpierw odwiedził letnią rezydencję papieską, gdzie m.in. pozdrowił pracowników. Następnie udał się do sanktuarium Madonna del Tufo w Rocca di Papa, gdzie na kolanach modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej. Stamtąd udał się do siedziby biskupa diecezji Frascati, swego długoletniego współpracownika Raffaello Martinellego.
Wizyta papieża seniora była ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, gdyż nikt o niej nie wiedział i nie był uprzedzony. Towarzyszyli mu jedynie agenci żandarmerii oraz osobisty sekretarz arcybiskup Georg Genswein.
O wrażeniach z tej wizyty w wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówi ksiądz Raffaello Torelli, wikariusz generalny diecezji Frascati, który miał okazję przywitać się z Benedyktem XVI w sanktuarium.
Spotkanie z nim wprowadza ogromny pokój i zaufanie. Jestem przekonany, że gdyby w kościele było więcej takich osób jak papież emeryt, to na pewno byłby on bardziej szanowany i obdarzany większym zaufaniem. Spotkanie z nim to także wielkie umocnienie i wsparcie. Moim zdaniem Benedykt XVI idzie w stronę życia wiecznego. To człowiek, który żyje w obecności Boga, człowiek świętości. Swoją postawą, pomimo małych sił fizycznych, swoim uśmiechem, wzrokiem, ukazuje nam kierunek do Boga. Potrzebujemy ludzi, którzy swoim świadectwem obecność Jezusa wśród nas czynią aktualną. Była to okazja do doświadczenia wielkiego pokoju, radości i zaufania.
Pomimo biedy i braku jakichkolwiek perspektyw, są ludźmi wielkiej wiary, prostej i pięknej. Mogliby narzekać na Boga, że ich pozostawił, a oni go błogosławią. Tak o Haitańczykach mówi pracujący tam włoski misjonarz, kamilianin.
Ojciec Antonio Menegon przypomniał, że jego zakon obecny jest na tej wyspie od 1995 roku. Dziś kamilianie prowadzą tam kilka szpitali, szkół, pomagają w odbudowie domów, wspierają także ludzi, zaopatrując ich w podstawowe środki potrzebne do życia. Dodał jednak, że jego zdaniem sytuacja na Haiti, które w 2010 roku zostało dotknięte ogromnym trzęsieniem ziemi, kiedy zginęło 316 tysięcy ludzi, od tamtego czasu wcale się nie poprawiła, mówi ojciec Antonio.
Sytuacja jest coraz gorsza. Wynika to m.in. z ogromnej politycznej niestabilności. Zauważamy, że tylko od października ubiegłego roku były już 3 bunty powstania ludności, która domaga się zmiany prezydenta wybranego po rocznych sporach 2 lata temu. Brak politycznej stabilności powoduje, że kraj ten ciągle dryfuje. Najbardziej dramatyczne jest to, że 70% mieszkańców stanowią ludzie młodzi, poniżej 18 roku życia i oni nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie mają żadnej nadziei, perspektyw, możliwości pracy. Dlatego ich jedynym marzeniem jest ucieczka z kraju do Ameryki. To jest poważny problem biednych ludzi. Cierpią głód i żyją w ciągłej desperacji. Problemem bowiem nie jest bieda jako taka, ale ciągły niedostatek, brak. Kiedy próbują się podnieść, dzieje się coś, co znowu zwala ich na ziemię. Nigdy więc nie zdołają zaplanować czegokolwiek, ani na obecną chwilę, ani tym bardziej na przyszłość.
To była największa tragedia, jaka w tym roku rozegrała się na Morzu Śródziemnym, stwierdził wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Wczoraj 2 barki z około 300 uchodźcami na pokładzie zatonęły u wybrzeży Libii. Co najmniej 100 osób straciło życie, a kolejne 100 uznaje się za zaginione.
Filippo Grandi wezwał do przywrócenia morskich patroli ratowniczych, które będą mogły udzielić pomocy potrzebującym, oraz do położenia kresu przetrzymywaniu uchodźców i migrantów w Libii i większego otwarcia się państw na ich przyjmowanie. Wskazał także na potrzebę utworzenia korytarzy humanitarnych, aby można było pomóc tym, którzy uciekają przed wojnami, przemocą i skrajną biedą. Natomiast przedstawiciele organizacji Save the Children zwrócili uwagę, że sytuacja w Libii z dnia na dzień staje się trudniejsza i dziś nikt nie może się tam czuć bezpieczny. Na niebezpieczeństwo najbardziej narażone są dzieci, które często migrują same.
Znajdująca się na kolanach Wenezuela po raz kolejny cierpi z powodu braku dostaw prądu. Nierozwiązane problemy z liniami energetycznymi nękają kraje już od końca lat 90. Nie funkcjonuje komunikacja miejska, pojawiają się problemy z przechowywaniem żywności. Miejscowa ludność nie widzi szans na lepszą przyszłość.
Wiele osób przyzwyczaiło się do braków, które wielu innych doprowadziły do ucieczki z kraju albo do życia w nieludzkich warunkach, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Latynoamerykańskiego we Włoszech. Assunta Maria Di Pino zwraca uwagę, że włoskie stowarzyszenie od lat przekazuje donacje na rzecz wenezuelskiej Caritas i innych pozarządowych organizacji. Pomoc zakłada głównie dostawy leków, które w Wenezueli są trudno dostępne. Ludzie jednak coraz częściej tracą nadzieję, mówi Maria Di Pino.
Najsmutniejsze jest to, że ludzie są zrezygnowani. Widzę to po rozmowach z moim bratem, który mieszka w Wenezueli, rozmów, które głęboko mnie uderzyły. Wiele lat temu zauważyłam w nim i wielu innych ludziach, których znam, całkowitą rozpacz, tylko zgryzota w mowie i opowieściach o tym, co przeżyli. Dziś natomiast zamiast tego jest w nich coś w rodzaju rezygnacji. Mówią tak, światło zgasło, to nie ma znaczenia, odcięto wodę, znajdziemy rozwiązanie, napełnimy pojemniki, wannę. Nie widzą wyjścia z tej sytuacji, a to najbardziej mnie zasmuca.
Wiceprezes włoskiej organizacji zwraca także uwagę na kompletną dewaluację lokalnego pieniądza. Bolivar został wyparty przez dolara i tylko w tej walucie można kupić coś w sklepie. Przez to także w kraju panuje niedożywienie. Przeciętny dorosły Wenezuelczyk w ostatnich latach schudł od 10 do 12 kg. Podobnie rzecz ma się z dziećmi, których rodzice często nie mają pieniędzy nawet na mleko.
Autochtoniczne ludy Malezji protestują przeciw siłowemu nawracaniu na islam. To rozmywa nasz sposób życia i naszą kulturę, skarżą się ich przedstawiciele.
Wezwali oni premiera malezyjskiego rządu, aby powstrzymał przysyłanie muzułmańskich kaznodziejów do ich wiosek. To jest łamanie wolności religijnej, to tak, jak gdyby odebrano nam prawo wyboru religii. Nie tylko powoli tracimy nasze ziemie, nasze tradycje, ale także naszą tożsamość, stwierdzili malezyjscy autochtoni. Przyznali jednocześnie, że proceder ten trwa już od lat. Niejednokrotnie ze zdziwieniem odkrywają, że w dowodach osobistych mają wpisaną religię islamską.
Tamtejsi autochtoni skarżą się także na zwiększoną na ich terenach aktywność różnorakich firm, które wycinają lasy oraz w rabunkowy sposób wydobywają złoża mineralne, co zwiększa ryzyko zaniku wspólnot lokalnych.
Buddyjska Birma jest krajem, który dostarcza kościołowi najwięcej księży na świecie w stosunku do ilości katolików. Wniosek ten wypływa z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Georgetown w Stanach Zjednoczonych.
W kraju tym jest zaledwie 750 tysięcy katolików, 1% populacji. Tamtejszą wspólnotą kieruje jednak wyjątkowo dynamiczna postać, kardynał Charles Bo. Ma jasną wizję kościoła jako siły pośredniczącej w budowaniu pokoju między buddyjską większością a licznymi mniejszościami. Być może to właśnie jego przykład inspiruje wielu birmańskich mężczyzn do poświęcenia życia Panu Bogu w kościele.
W rankingu zaraz po Birmie uplasowała się Tajlandia, również buddyjski kraj, a następnie Togo, Wietnam i Bangladesz. Innymi słowy, kraje o najwyższym stosunku nowych kapłanów do katolików znajdują się w Azji i Afryce. Jest to zaskakujące, bo tylko 3% Azjatów to katolicy, a tylko w dwóch z 48 krajów Azji stanowią oni większość – na Filipinach i Timorze Wschodnim.
Zdaniem naukowców w nadchodzących stuleciach ogólny obraz Kościoła może się zmienić. Przyszłość Kościoła jest w Azji. To słowa, które usłyszał od papieża Franciszka kardynał Luis Antonio Tagle z Manili. W minioną sobotę zakon dominikanów wybrał pierwszego azjatyckiego przełożonego generalnego w swojej 800-letniej historii, którym został Filipińczyk ojciec Gerard Timoner. Już teraz kraje o znacznych mniejszościach katolickich, takie jak Indie i Korea Południowa, wysyłają za granicę dużą liczbę misjonarzy. Nowe badanie oczywiście nie odzwierciedla precyzyjnie stanu kościoła w danym kraju. Na przykład Filipiny, które zajęły 95. miejsce wśród 108 narodów, są jednym z najbardziej żywych i dynamicznych kościołów na świecie, wysyłającym niezliczonych misjonarzy za granicę. Ranking jednak mówi nam coś ważnego. Pokazuje, że kościoły w Azji rozkwitają ponad wszelkie oczekiwania.
Święta Anna jest patronką wielu miejscowości w Hiszpanii, a początki jej kultu sięgają XIII wieku. Szczególnie uroczysty charakter mają obchody w miejscowości Tudela, która leży na terytorium Nawarry. Ten dzień obchodzony jest w Hiszpanii także jako Dzień Dziadka.
Mieszkańcy tego zabytkowego miasta wybrali świętą Annę na patronkę już w 1530 roku. W owym czasie zaraza dziesiątkowała ludność. Zdesperowani ludzie postanowili zwrócić się o pomoc do świętej Anny. Co więcej, ślubowali, że jeśli zaraza ustąpi, to każdego roku będą uroczyście obchodzili jej święto, a procesja z jej figurą obejdzie miasto. Zaraza ustąpiła, a obchody ku czci świętej Anny trwają dzisiaj przez cały tydzień. Głównym punktem jest procesja z jej figurą. Wspomnienie świętej Anny i świętego Joachima jest również dniem dziadków. Z tej okazji organizacja pozarządowa Mensajeros de la Paz, którą założył ksiądz Angel Garcia, już od 20 lat zaprasza dziadków na obiad i wspólne świętowanie. Honorowy patronat objęła od początku królowa Zofia. W tym roku spotkanie odbyło się w Plasencji. Jego celem jest podkreślenie znaczenia osób starszych w społeczeństwie, ich wkładu na różnych płaszczyznach, a także wielkiej roli w rodzinach. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Koncertem przygotowanym na kanwie utworów z nowej płyty ojca Dawida Kusza zakończył się piąty dzień warsztatów muzyki niezwykłej zorganizowanych przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, mówi jego dyrektor ojciec Dominik Jurczak.
Niezwykły czas, który gromadzi prawie 300 uczestników z całej Polski. Dominikański Ośrodek Liturgiczny, który od wielu lat stara się ożywić życie parafialne, ożywić muzykę liturgiczną i liturgię w parafiach, zorganizował te warsztaty właśnie z myślą o tym, żeby ta muzyka liturgiczna i życie parafialne, liturgiczne się rozwijało. Myślę, że ważnym elementem tych warsztatów było nie tylko doświadczenie anielskości muzyki. Taki był temat, święty, 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 który słyszymy w różnych częściach liturgii. Chcemy włączyć nasz śpiew, naszą muzykę, muzykę liturgiczną w chór anielski. Ten zastęp aniołów w tym roku jest naprawdę imponujący. Tych 300 osób, które są, które śpiewają, są naprawdę niewiarygodne.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Powstanie lista przewodników duchowych oraz biur organizujących pielgrzymki do Ziemi Świętej rekomendowanych przez Konferencję Episkopatu Polski, poinformował biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw migracji, pielgrzymek i turystyki. Od kilku miesięcy władze kościelne w Izraelu wstrzymują wydawanie tzw. zielonych kart dla przewodników pielgrzymek z Polski do Ziemi Świętej. Wynika to z obniżenia jakości programów pielgrzymek na rzecz wycieczek turystycznych z elementami religijnymi.
Tamtejsi gospodarze, zarówno ze strony Episkopatu Ziemi Świętej, jak i też innych podmiotów, które organizują ze strony państwa Izrael czy innych sąsiednich krajów takie pielgrzymki, zasygnalizowali nam kłopoty z pielgrzymami polskimi, z grupami polskich biur turystycznych i pielgrzymkowych. Wstrzymano wydawanie tzw. green card, czyli zielonych kart przewodników. Poproszono nas o to, żeby ze strony Episkopatu Polski była taka lista rekomendacyjna biur turystycznych i pielgrzymkowych, które mają akceptację i rekomendacje naszej kościelnej strony w Polsce.
Niemal 27 tysięcy dzieci skorzysta w tym roku z wakacyjnych wyjazdów organizowanych przez Caritas w Polsce. Wakacyjna akcja Caritas organizowana jest od ponad 20 lat, mówi ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Jesteśmy na półmetku wakacyjnej akcji Caritas. Dzieci polskie z naszego kraju, ale także dzieci polskie z Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Gruzji przebywają w różnych miejscach naszego kraju. Trzeba pamiętać o tym, że ta wakacyjna akcja Caritas jest możliwa dzięki wigilijnemu dziełu pomocy dzieciom, czyli dzięki świecy Caritas. My nabywając świece w Adwencie właśnie wspomagamy tą wakacyjną akcję Caritas.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.